o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Drodzy Państwo, jesteśmy w klimacie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Adwencie, a więc w czasie, kiedy czekamy na narodziny dzieciątka. I nasze porady zdrowotne też skupią się wokół tego tematu. Moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Chruścik z Doruchowa. Witaj, Małgosiu.
Witam.
Małgosia jest położną środowiskowo-rodzinną, ale wcześniej wiele lat pracowała w szpitalu na oddziale położniczym, na tak zwanej porodówce. I zacznę od tego pytania. Powiedz, jak to jest, jak się rodzi życie, nowe życie?
Absolutnie fascynujące. Nowe życie to zawsze jest nowe rozdanie. To jest ciekawość świata. To jest taka niewiadoma, która dobrze zagospodarowana w dobrym klimacie, w dobrym położeniu, w dobrych okolicznościach i w tym, co możemy dać drugiemu człowiekowi ze swojej obecności, ten czas narodzin, no jest zawsze fascynujący, jest zawsze bardzo dynamiczny, bardzo taki ekspresyjny. Jest to moment, w którym wszystko się zaczyna. Człowiek każdym zmysłem musi poczuć, i ten rodzic, i tato, i mama, i dzieciątko muszą poczuć, że się widzą, że się czują. Nie było takim oczywistym wiele lat temu, że wszyscy uczestniczą w tych narodzinach. Poród rodzinny jest przywilejem naszych czasów. Dzisiaj dzieci przychodzą na świat w otoczeniu swojej mamy, taty i nikt im nie przeszkadza. Położna jest niezwykle ważną osobą przy narodzinach dziecka, bo stwarza klimat i pilnuje, strzeże i pomaga w bezpiecznym rodzeniu, które nie trwa 5 minut, tylko czasem wiele godzin. I towarzyszenie rodzicom, odpowiadanie na ich pytania, stwarzanie im możliwości doświadczania rodzenia, stawania się mamą i tatą, no to jest przywilej właśnie naszych czasów. Nie jest to zjawisko tylko medyczne, ale właśnie rodzinne.
Do tych narodzin, o których tak pięknie mówiłaś, wrócimy jeszcze w następnym programie. A teraz zacznijmy o marzeniach o potomstwie.
No tak, zanim trafimy na salę porodową w bezpiecznym szpitalu, do bezpiecznych rąk i ludzi, którzy nad nami będą czuwać, no to mamy marzenie. Spotyka się
planowanie potomstwa.
Spotyka się dwoje młodych ludzi, którzy zachwycają się wiekiem, w jakim są, zachwycają się sobą, szukają tego światełka i tego zachwytu, który pozwoli im na tyle się zbliżyć, na tyle sobie zaufać i na tyle zaryzykować dla siebie i dla tego, co się ma stać, żeby ponieść to dalej, żeby w tym zachwycie trwać nieustannie. To wcale nie jest takie proste, ani wcale nie jest takie łatwe, i przenieść ten zachwyt w marzenie o podzieleniu się miłością, której mieli szczęście doświadczyć, i przenieść to w swoje życie i w decyzje, które no, są takie rozwojowe, które są piękne, które przecież to jest cała uroda życia, umieć się podzielić miłością. Wychowując dzieci, masz nadzieję, że tak je kochasz, że starczy tej miłości, której uczysz, no dla nich, żeby umieli się z drugim człowiekiem podzielić. I chyba nie ma nic piękniejszego.
Powstaje to życie, nazywamy to początek ciąży, stan błogosławiony. Powiedz, jak długo rozwija się dziecko w łonie matki, jak długo trwa okres ciąży?
Dzisiejsze czasy pokazują, że nie jest to taka oczywista oczywistość. Oddziały noworodkowe przystosowane do opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, cała dziedzina nazwana neonatologią, to już jest bardzo konkretny wymiar naszych czasów. Sprzęt, który jest zgromadzony w takim miejscu, do ratowania wcześniaka. Dzisiejszy problem w pediatrii, w neonatologii, to właśnie umiejętność radzenia sobie ze zbyt wczesnym przychodzeniem na świat dzieci. Wiadomo, że jeśli rodzice dowiedzą się o tym, czy dowiedzą się z testu ciążowego, czy dowiedzą się od swojego lekarza, że są w ciąży, już dzisiaj nie mówimy, że kobieta jest w ciąży. Mówimy, że rodzina oczekuje na dziecko, mężczyzna jest bardzo mocno zaangażowany, zaproszony do towarzyszenia swojej żonie w tym, aby być świadomym tych wszystkich, jakże na początku bardzo dynamicznych, bardzo takich zmian, które przebiegają niezwykle szybko. Wiemy już, że życie rozpoczyna się od połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Już dzisiaj nikt nie ma co do tego wątpliwości, aczkolwiek poddawanie tego jakimś medycznym ocenom pozostawiam medycynie. Natomiast my, ludzie, którzy wspieramy rodzinę, wspieramy rodziców, wiemy, że od momentu, kiedy się dowiedzą, że są w ciąży, proces jest niezwykle ekspresyjny, dynamiczny, zmieniający się każdego dnia. Musimy wiedzieć, że jesteśmy w tej ciąży, żeby unikać tych wszystkich badań inwazyjnych, żeby pomyśleć o badaniu rentgenowskim, żeby te wyniki badań kobieta wykonywała zawsze po miesiączce, te badania inwazyjne, żeby była pewna, czy ta miesiączka trwała odpowiednią ilość dni, czy była taka jak zawsze, czy ma wątpliwość, to tego badania proszę inwazyjnego nie wykonywać, bo ono może po prostu zwyczajnie zaszkodzić w tej embrionalnej fazie rozwoju dziecka i może uszkodzić tę delikatną strukturę najczęściej układu nerwowego czy któregokolwiek z listków zarodkowych, który się będzie tworzył.
No właśnie, jakie są fazy takie rozwojowe dzieciątka? Czyli jak tę ciążę podzielić troszkę na takie okresy?
Dzielimy ją na trymestry. Tak, mówimy, że ta ciąża trwa 3 trymestry, czy albo miesiące księżycowe. Mówimy bardzo precyzyjnie, określamy już nie tylko reguła Negellego, ale i wszelakie inne reguły. I to jest domeną lekarzy, że co do dnia potrafią obliczyć na podstawie bardzo dokładnych badań i powiedzieć rodzicom, kiedy ten poród nastąpi. I czasem tych terminów porodu rodzice mają ze 3. Jeden według miesiączki, jeden według USG, a jeden jeszcze jako inna wypadkowa badań. I jest to zawsze przybliżony termin. Natomiast pierwszy trymestr charakteryzuje się z tych działań profilaktycznych z tego, żebyśmy były uważne, żeby kobieta była uważna, żeby myślała o tym, co się dzieje z jej ciałem, z jej fizjologią, żeby nie łykała niepotrzebnie określonych przeciwbólowych środków, tych z listy niesteroidowych, leków przeciwzapalnych, które występują bez recepty i można je zakupić. Trzeba się zastanawiać, trzeba uruchamiać myślenie, żeby nie powodować niepotrzebnie zagrożeń. Ten pierwszy trymestr to ten czas zagnieżdżania się zapłodnionej komórki jajowej, ten przebieg do inkubacji, kształtowanie się łożyska. Te wszystkie rzeczy są niezwykle dynamiczne, ale też niezwykle delikatne i dlatego ten pierwszy trymestr jest taki znaczący. Tam mogą występować plamienia, pobolewania. No to zawsze się wiąże z tym, że szukamy pomocy u lekarza prowadzącego, podglądamy te dzieci, czy mieszkają w jamie macicy, czy się dobrze inkubują, czy wszystko to, co związane z tworzeniem się łożyska idzie w dobrym kierunku, gdzie ono się usadawia, i jakie są szanse na to, że to dziecko żyje. Widzimy, że bije serce dzieciątka. Ono bije bardzo wcześnie. Jest bardzo
proste. Od którego tygodnia?
Od drugiego tygodnia życia dziecka widzimy. Czekamy na miesiączkę, a tam już bije serduszko. Bardzo proste. W tym układzie.
Jesteś moim małym słoneczkiem, które świeci niezależnie od pogody, a innym razem jesteś płomyczkiem. tym, co na dziś najważniejsze. Tak po prostu z tobą być, być tu dla ciebie. Śpiesznie rzucam wszystkie swoje ważne sprawy, aby zrobić sobie nasze małe święto. I nie szkoda mi czasu na zabawy, bo nagrodą jest twa buzia uśmiechnięta, kiedy słodko uśmiechasz się przez sen. To mam pewność, że ci dobrze z nami jest. O taki skarb po królewsku zadbać trzeba, bo to przecież nasza mała gwiazdka z nieba.
Naprawdę to ta dynamika procesów tworzenia się w listkach zarodkowych, tych wszystkich układów i narządów, które powstają, to tam się wszystko już zadziewa. Tak?
Czyli w zasadzie przy pomocy badania USG już to wszystko widać.
Możemy zobaczyć, tak. Potem jest już tylko wzrastanie, tak? Te wszystkie dolegliwości związane z ciążą. Jedne kobiety czują się fantastycznie, a drugie czują się wręcz odwrotnie.
Tak, nieraz ten pierwszy trymestr jest taki trudny dla niektórych kobiet, tak, nudności, tak, prawda?
Tak, czasem gorsze samopoczucie, wymioty, różne dolegliwości kobiety mają, gorszą percepcję, wręcz brak chęci do życia, bo chciałyby spać jak najwięcej, ciężko się im pracuje, ciężko się mobilizować. Patrząc na to, że są żywicielkami swojego dziecka, musimy jakby profilaktycznie działać i myśleć o tym, żeby jednak pamiętały o podaży odpowiedniej ilości płynów, które są niezbędne do tworzenia się wód płodowych, w których dziecko będzie przez te 9 miesięcy przebywać i które podlegają nieustannie wymianie. Więc jeśli nie możesz jeść, nie możesz pić, to staraj się popijać wodę, choćby łyżeczką czy łyżką, bo haust może powodować takie uporczywe, niepowściągliwe wymioty. Także musimy być bardzo ostrożne czasem
musimy kierować takie świeże ciężarne do szpitala, żeby je po prostu nawodnić, poobserwować, uspokoić ten układ, szalony układ hormonalny, który no przestawia się na dwoje ludzi, przestawia się na patrzenie na dwójkę ludzi, jednego już ukształtowanego, a drugiego, który się dopiero kształtuje, więc i to jedzenie i picie ma ogromne znaczenie, jakość tego pożywienia ma też ogromne znaczenie, czas między jednym a drugim posiłkiem ma ogromne znaczenie. Wszystko to powoduje, że ten pierwszy trymestr dynamicznie i czasem, że tak powiem, bardzo wolno mama akceptuje to, że pojawia się ciąża. Drugi trymestr jest takim uspokojeniem, jest łatwiej. Jest już to wzrastanie, jest widoczne gołym okiem. Macica swoją wielkością wychodzi poza spojenie łonowe, zaokrągla się kształt brzucha mamy i ona zaczyna dotykać swojego ciała i tak te ręce wędrują ku brzuchowi. Zdecydowanie bardzo wiele kobiet eksponuje, czy daje światu znać w bardzo delikatny sposób, ruchem dłoni przykrywając, ochraniając dziecko, jakby tworzy dodatkową ochronę dla tego dzieciątka. I tutaj w dzisiejszych czasach eksponowanie ciąży w sposób bardzo widoczny jest dzisiaj takim tematem oczywistym.
Tak, pod tym względem tak się bardzo to zmieniło, prawda? Nawet to też w sposobie ubierania
tak.
się, prawda?
Tak, odsłania się ten brzuch, eksponuje się go, jest on takim atrybutem kobiety w ciąży i widać te brzuchy bardziej. Kiedyś były ubrania zupełnie innego rodzaju i były raczej otulające, ukrywające albo w jakiś sposób chroniące, a dzisiaj obcisłe, wręcz nad biustem i ekspozycja brzucha matczynego, wypielęgnowanego, bo co tu dużo mówić, pielęgnacja w ciąży też uległa ogromnej zmianie. Kobiety fantastycznie dbają o swoje ciało, oprócz tego, że się dobrze odżywiają, znakomicie wiedzą, ile płynów trzeba wypijać i dbają o to wszystko od wewnątrz, to jeszcze zewnętrznie potrafią przepięknie jakby eksplorować to ciało i je upiększać. Otwiera się ta przestrzeń ciała. Inaczej, po prostu inaczej.
I w tym drugim trymestrze też zaczynają kształtować się narządy.
One są już wykształcone, natomiast łapią funkcję, czyli tak, coraz tak. bardziej precyzyjnie działają, coraz bardziej precyzyjnie działa układ i krwionośny, i układ oddechowy, i wszystkie inne układy bardzo się stabilizują. I to jest taki okres wzrastania. Jak się w pierwszym trymestrze wszystko dobrze zadziało, ten jaś fasola z wielką głową zaczyna teraz rosnąć. Zaczynają się te części ciała bardziej uwidaczniać. Widzimy pięknie paluszki, widzimy i u rąk, i u nóg. I nie jest już to taka, jak ja to mówię w cudzysłowie, kijanka ryba, tylko już jest bardziej człekokształtna historia związana z uwidacznianiem się cech takich fenotypowych. Widać ładnie twarzyczkę, widać nosek, widać oczy. No wszystko jest. Po prostu przybiera piękności, przybiera człowieczeństwu ten drugi trymestr.
I w trzecim?
No i trzeci trymestr. Staramy się, żeby nam się tutaj dzieci nie rodziły w drugim trymestrze, bo to jest dość istotnie duży problem, a tych zagrożeń zewnętrznych, takich, które powodują przedwczesne narodziny, jest dużo. Staramy się tego bardzo mocno pilnować, szczególnie ci państwo, którzy ciążę prowadzą, czyli lekarze. Bardzo pilnują, żeby były zrozumiałe ich komunikaty, żeby badania, które wykonujemy, były bardzo zrozumiałe. Trzeba jeszcze wrócić do pierwszego trymestru. Zapomniałam tam powiedzieć bardzo ważnych rzeczy, że tam też diagnostyka w tym pierwszym trymestrze, oprócz tego, gdzie to dzieciątko jest usadowione i tak dalej, robimy różne rzeczy na pograniczu pierwszy, drugi trymestr, różne testy, różne badania, które pokazują nam, jak to dzieciątko, w jakiej kondycji ono jest, tak bym powiedziała. czyli czy jego rozwój, ta dynamika rozwoju idzie ku zdrowiu, czy ku zdrowiu nie idzie. I to jest też takie osiągnięcie medycyny niezwykle istotne, że możemy wielu rzeczom zapobiegać, możemy pomagać, możemy widzieć. I w tym drugim trymestrze też taką bardzo ważną historią jest podglądanie tego układu krwionośnego, jak zbudowane jest serduszko dziecka. Przed 24 tygodniem życia sprawdzamy, czy jest prawidłowo zbudowane, zanim się wytworzą jeszcze żebra i przykryją nam serduszko, to lekarze podglądają i patrzą i diagnozują pracę tego układu krwionośnego, głównie serca, czy tam nie ma wad złożonych, które kiedyś kończyły się po prostu śmiercią dziecka po narodzinach, bo nie wiedzieliśmy, że dziecko ma chore serce, po prostu.
Dzisiaj to teraz wszystko, to wszystko tak, można tak, wiedzieć tak, wcześniej.
Tak, jest to domeną lekarzy, bardzo mocno rozszerzona diagnostyka i dlatego taka ważność w zgłaszalności się w tym pierwszym trymestrze do 8 tygodnia ciąży powinna kobieta być obejrzana przez lekarza, powinny być wykonane te badania, które są w standardzie opieki okołoporodowej dla bezpieczeństwa matki i dziecka. To jest niezwykle istotne. Ten drugi trymestr będzie taki pod względem sprawdzania funkcji układów i narządów, czy tam wszystko dobrze funkcjonuje. I to jest w zasadzie taka rola nasza zapobiegania problemom wynikającym z podejmowania tych różnych funkcji poprzez utworzone układy i narządy u dzieciątka.
Chciałabym, żebyś powiedziała troszkę o szkole rodzenia, bo to jest chyba miejsce, gdzie ta kobieta w taki dobry sposób może przygotowywać się.
Przywilej naszych czasów. Zachęcam gorąco do korzystania ze wszystkich szkół rodzenia. Mało tego, to są takie małe specjalizacje z tego, co obserwuję w swojej pracy. Każdy szpital za punkt honoru uznaje mieć swoją szkołę rodzenia, bo chce zachęcić rodziców do tego, aby do tej szkoły przychodzili, podnosi standard zajęć w tej szkole rodzenia. To jest też ciężka praca pokoleń położnych wykonana po to, aby zaprosić rodzinę do porodu rodzinnego, żeby nadać temu wydarzeniu wymiar rodzinny. To jest niezwykle istotne, aby pozwolić rodzicom być przy narodzinach swojego dziecka, żeby mogli odkryć w sobie te pokłady miłości, które mają, a o których mężczyźni nie chcą opowiadać, żeby wyzwolić właśnie tę ogromną siłę ojcostwa, które przez lata było przez nas kobiety, nie ukrywam, spychane gdzieś tam do tyłu i nie było uznawane, że ten mężczyzna jest niezwykłą opoką, siłą, podporą dla kobiety, również w akcie rodzenia. I to ogromna rola nieżyjącego profesora Fijałkowskiego z Łodzi, który rozpropagował sposób przychodzenia na świat właśnie po przygotowaniu w szkole rodzenia, właśnie w pokazaniu, unaocznieniu, zawzorcowaniu tych wszystkich zachowań pary rodzącej, gdzie i mąż, i żona, i kobieta, i mężczyzna, i dziecko są równoważni. Żebyśmy my, towarzysząc im przy narodzinach ich dziecka, pełnili rolę ochronną, opiekuńczą, ale nie przeszkadzającą i nie nakazującą. I to taka ogromna radość z tego, że to się upowszechniło i że w standardzie opieki okołoporodowej się to znalazło i że może to dziecko po narodzinach nie być zabierane rodzicom, tylko od stycznia tego roku bardzo się tego już pilnuje, ale to nie jest od stycznia tego roku, tylko od roku 2012, kiedy zostało wprowadzone to nowum w przyjściu na świat dziecka, to uczłowieczenie tego aktu rodzenia poprzez kontakt skóra do skóry przez 2 godziny po narodzinach dziecka. Dziecko poleguje na mamie, jeśli nie ma zagrożenia życia dziecka mamy, nie wolno tego dziecka stamtąd zabierać, mają się nauczyć być ze sobą już jako 2 istoty osobne, gdzie dziecko już nie jest tylko i wyłącznie zależne poprzez sznur pępowinowy, ale jest osobnym człowiekiem, otulonym ramionami mamy i taty.
Drodzy słuchacze, ten dzisiejszy program kończymy, bowiem taki jest czas. Za 2 tygodnie kontynuujemy, bo nadal będziemy w czasie oczekiwania na narodziny dzieciątka. Dziękuję Ci, Małgosiu, za wszelkie informacje. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.